Sarkoidoza jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Polega na gromadzeniu się komórek układu odpornościowego w formie ziarniny, a między innymi w płucach, ale również i w innych narządach. To nie jest nic, co ma wspólnego z nowotworem czy z gruźlicą. I tutaj takim badaniem, wydaje mi się, że przesiewowym jest po prostu rentgen klatki piersiowej, jeżeli mówimy o sarkoidozie w płucach. Następnie, jeżeli się okaże, że są widoczne zmiany takie ogniskowe, to najprawdopodobniej robione są dodatkowe badania w kierunku choćby gruźlicy. Jeżeli gruźlica zostaje wykluczona, to mamy do czynienia z sarkoidozą. No, są jeszcze możliwe dodatkowe badania, podejrzewam badania genetyczne, chociaż nie wiem, czy one są dość powszechne. Natomiast można również założyć, że jest to sarkoidoza. Nie ma tutaj jako takiego farmakologicznego leczenia, jak w przypadku każdej z chorób autoimmunologicznych. Choroba autoimmunologiczna to jest taka choroba, gdzie organizm atakuje samego siebie. I wśród tych chorób właśnie między innymi możemy wyróżnić sarkoidozę, ale również stwardnienie rozsiane, chorobę Hashimoto, tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, nawet łuszczycę, czy zesztywniające zapalenie stawów, kręgosłupa, toczeń. Tych chorób jest bardzo dużo i one bardzo często idą ze sobą w parze. Chodzi o to, że organizm dostaje jakieś niewłaściwe sygnały czy impulsy i obraca się samemu przeciwko sobie, czyli wysyła armię wojowników, którzy powinni walczyć z bakteriami, z wirusami, z jakimiś patogenami, a zaczyna walczyć z własnym organizmem, niszcząc go i traktując go jako wroga. Podłoże chorób autoimmunologicznych jest bardzo podobne. No, czynniki wywołujące choroby autoimmunologiczne to oczywiście może być zanieczyszczenie środowiska, to może być wystawienie się na działanie jakichś szkodliwych substancji, ale również jedzenie. No, nie każdy będzie chory, niektórzy są chorzy, a o tym nie wiedzą, inni mogą być chorzy w przyszłości. Dieta, jaka powinna być stosowana w chorobach autoimmunologicznych, nazywana jest często protokołem autoimmunologicznym, czyli to jest i dieta, i suplementacja, i pewien rodzaj postępowania. Tutaj radziłabym się przyjrzeć bardziej może diecie paleo, ale w chorobach autoimmunologicznych często może występować nietolerancja na jaja. Także dieta, którą zalecałabym, to jest mięso, przede wszystkim tłuste. I tutaj należy zwrócić uwagę na to, by mięso było czyste. Jeżeli to jest możliwe, to od hodowców ekologicznych, z miejsc, w których mięso jest hodowane w taki sposób, że nie są podawane antybiotyki wtedy, kiedy nie potrzeba, sterydy czy różne inne środki. Oczywiście dieta taka jest dość drogą dietą, ale jeżeli jesteśmy już chorzy, to w tym momencie myślę, że warto by było się skłonić ku takiemu mięsu. Jeżeli nie mamy dostępu do ekologicznej żywności, to polecałabym mięso dzikie. Z dzika, z sarny, z jelenia, bażanta. To są zwierzęta, które w naturze, można powiedzieć, jedzą to, co one chcą, to, co one sobie wybiorą, więc i skład kwasów tłuszczowych w takim mięsie jest dopasowany do pory roku, do danego zwierzęcia, pewnie też i do naszych potrzeb, bo takie mięso będzie zawierało tłuszcze nasycone, które są dla nas absolutnie niezbędne, należy to podkreślić, ale również tłuszcze jednonienasycone omega-9, których jest mniej więcej połowa w mięsie, jak również tłuszcze omega-3 i omega-6 we właściwej dla nas proporcji. Kolejna rzecz w chorobach autoimmunologicznych to jest odpowiednia podaż tłuszczów w diecie, ponieważ ograniczamy nieco węglowodany. W takiej diecie wykluczamy absolutnie wszystkie zboża. Idealnie by było wykluczyć zboża, rośliny strączkowe, ale również wszelkiego rodzaju no takie i pseudozboża. Zboża i pseudozboża, tutaj mam na myśli pszenicę, jęczmień, owies, żyto, ale również ryż, również kukurydza. Także to nie jest przejście z diety glutenowej na dietę bezglutenową, lecz całkowite odejście od zbóż. Całkowicie eliminuje się z diety rośliny strączkowe. W wielu przypadkach radziłabym również odstawić całkowicie orzechy. Jedyne, co może pozostać, to są pestki słonecznika, dyni, ale również ostrożnie z ilością. To znaczy nie jemy tego nadmiernie w ilości 100 gramów dziennie, bo po pierwsze takie rośliny zawierają kwas fitynowy, dlatego też radziłabym moczyć je przed spożyciem, jakieś 12 do 24 godzin. I druga kwestia, że rośliny takie oleiste zawierają głównie kwasy omega-6, a omega-6 w dysproporcji do omega-3 mogą powodować nasilenie stanów zapalnych w organizmie. Więc podsumowując, mięso, ryby, ale ryby przede wszystkim czyste ryby, ryby morskie. Tutaj ciężko są takie ryby, na pewno nie jest to łosoś hodowlany, który będzie zasobny w kwasy omega-6, a nie 3, ponieważ nie żywi się planktonem i będzie zawierał dużo dioksyn. Jeszcze taką w miarę czystą rybą, a mniej akumulującą metale ciężkie, a zawierającą spore ilości kwasów omega-3, jest śledź, który można kupić również taki surowy. Ja nie mam tu na myśli śledzia solonego, czy jakichś tam matiasów, czy jakichś innych tam rolmopsów z tego śledzia. Natomiast zwykłego, świeżego śledzia, którego możemy przyrządzić na parze, na grillu. A w chorobach autoimmunologicznych ważne jest to, by mięso, ryby były żywe. To znaczy mięso, jeżeli to jest możliwe, krwiste, czasami tatar, surowe, a ryby, no również nie takie do końca zwęglone, dlatego że mięso, które poddajemy mocnej obróbce termicznej, raz, że zmieniamy strukturę białek, a dwa, że wytwarzają się toksyny związane z zarumienianiem mięsa. Także mięso przygotowane na parze, gotowane, pieczone, ale również surowe lub półsurowe. Z jajami już mówiłam ostrożnie, jeżeli ktoś próbuje wprowadzić jaja, a nie następuje poprawa stanu zdrowia, jaja absolutnie trzeba wyłączyć z diety. Jeżeli jaja zostają w diecie, to one powinny być również półsurowe, dlatego że takie białko, jakie jest zawarte w tych jajach, jest dla nas właściwe. Nie zmieniamy jego struktury. Natomiast jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy ze skórą podczas spożycia jaja, jaja absolutnie należy wyłączyć z diety. Powinny się pojawić wszelkiego rodzaju warzywa, ale tak jak powiedziałam na początku, bez roślin strączkowych i najlepiej by było bez roślin psiankowatych, czyli pomidor, papryka, bakłażan, ziemniak. To są rośliny, które mogą negatywnie wpływać na jelita, rozszczelniać je, mogą negatywnie wpływać na organizm poprzez wywoływanie reakcji autoimmunologicznych. W diecie takiej autoimmunologicznej należy zwrócić uwagę na odpowiedni poziom witaminy D3 i to najlepiej zbadać sobie. To jest badanie 25-OH-D3, a badanie powinno pokazać, jaki jest aktualny poziom i on powinien być między 50 a 80, nawet niektórzy mówią między 80 a 100. Więc dobieramy suplementację witaminą w zależności od wyjściowego stanu. Często są to dawki 2000 lub nawet 5000 jednostek. Bardzo istotną sprawą przy suplementacji witaminą D jest suplementacja witaminą K2 w postaci MK7. Chyba że ktoś ma nietolerancję soi, wtedy może zaopatrzyć się w inną witaminę K2, która będzie mniej biodostępna, ale nie będzie zawierała pochodnych soi. K2 jest takim aktywatorem białek transportujących wapń do kości, co oznacza, że kiedy spożywamy witaminę D, zwiększa się wychwyt wapnia, natomiast ten wapń może pozostawać się w naczyniach krwionośnych, powodując osadzanie się w nich lub też zwapnienie narządów wewnętrznych. Dlatego warto jest łączyć witaminę D3 z K2 i dodatkowo tłuszcz w diecie, który powoduje, że lepiej wychwytujemy ten wapń. Natomiast wapń nie wprowadzamy sobie sztucznie suplementami, natomiast pozyskamy go z roślin zielonych, którego dobrym źródłem jest jarmuż czy na przykład brokuł. Bardzo istotne są warzywa, które dostarczają nam siarkę. Siarka służy do oddychania komórkowego, ale również do regeneracji organizmu. To są wszelkiego rodzaju rośliny zielone, na przykład brokuł, brukselka, jarmuż czy szpinak, ale również cebula, por, czosnek. Oczywiście te warzywa, które są dobrze tolerowane. Jeżeli dobrze toleruje organizm warzywa surowe, to spożywamy surowe. Jeżeli jest problem z tolerancją surowych, dlatego że skrobia, która jest zawarta w niektórych warzywa, w jednych więcej, w drugich mniej, może być źle trawiona i powodować wzdęcia. Dlatego należy rozważyć ewentualnie przygotowywanie warzyw na parze, ale pamiętamy o tym, żeby ich nie wygotowywać. Cenne są zielone soki, właśnie przygotowywane z tych również warzyw. Można sobie wtedy dodać jakiegoś owoca. Dobrze tolerowany owoc to jest na pewno dojrzały banan. Co do innych owoców, tutaj tolerancja jest indywidualna, bo jeżeli ktoś cierpi na nietolerancję FODMAPS, nie będzie praktycznie żadnych węglowodanów stosował. Organizm potrzebuje pewnej ilości węglowodanów. Jeżeli ich nie dostarczamy, to może nam zacząć gorzej pracować tarczyca czy nadnercza, które potrzebują odpowiedniej ilości węglowodanów, dlatego staramy się pilnować pewnej ilości węglowodanów. Duża ilość warzyw, ale też przede wszystkim marchewka, która jest zasobna w węglowodany, i owoce, które nasz organizm toleruje, nimi możemy świetnie uzupełnić sobie węglowodany. Możemy też próbować wprowadzić warzywa skrobiowe, na przykład tapiokę czy maniok, które również nam mogą po części te węglowodany uzupełnić. Pamiętamy o suplementacji kwasów omega-3. Tutaj polecałabym tran bądź olej z kryla. I też dość istotną sprawą jest suplementacja jodem, ale nie takim sztucznym. Raczej niech to będzie wyciąg z alg, na przykład sproszkowane algi, kelp, czy w ogóle dodatek alg i wodorostów do diety. Więcej informacji odnośnie chorób autoimmunologicznych. O tych wszystkich chorobach mówię podczas szkolenia Dietetyka Kliniczna, na które serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które cierpią na schorzenia autoimmunologiczne.